Uchwalony Jezus Chrystus. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie organizatorom. Właśnie tytuł tego przedłożenia: aktualność misji świętego Maksymiliana Kolbego dla współczesnego Kościoła i rozważania w świetle stulecia założenia rycerstwa. Tak jak jest właśnie jubileusz stulecia objawień fatimskich, no, 3 dni po ostatnim objawieniu ojciec Maksymilian założył rycerstwo niepokalane i też obchodzimy stulecie rycerstwa. Ojciec Maksymilian, wiemy, to rycerstwo jest stowarzyszeniem, ruchem osób świeckich, bardzo zbliżone cele do akcji katolickiej. On też w wielu swoich referatach podkreślał związek, czy jakby podkreślał, że istotą, także pracując w akcji katolickiej, istotą można też należeć do rycerstwa, istotne jest oddanie się Matce Bożej i czynienie wszystko przez nią i dla niej. To moje przedłożenie ujmę w 4 takich punktach, mianowicie pierwsze pytanie, czy jest jakiś związek między powstaniem rycerstwa objawieniami w Fatimie, takie pytanie. Następnie misja jako zadanie stojące zawsze przed Kościołem, z kolei istotne elementy misyjności według papieża Franciszka i jak to możemy na to spojrzeć poprzez pryzmat ojca Maksymiliana, i wreszcie 4 punkt, święty Maksymilian jako wzór misyjności według wskazań współczesnego nauczycielskiego urzędu Kościoła. Pierwsze pytanie, czy pierwszy punkt, mianowicie, czy możemy mówić o jakimś związku między objawieniami fatymskimi a powstaniem rycerstwa niepokalanej? No, związek jest czasowy, prawda? Bo ostatnie objawienie fatymskie było 13 października 1917 roku, natomiast rycerstwo zostało założone przez ojca Maksymiliana i współbraci 16 października, czyli 3 dni później. Dokumenty, pisma raczej nie wskazują na to, żeby ojciec Maksymilian wiedział o tych objawieniach, chociaż oczywiście były publikacje w prasie, więc zapewne być może słyszał, ale ponieważ one jeszcze nie były uznane przez Kościół, więc był bardzo posłuszny Kościołowi, więc być może jeszcze do tego nie nawiązywał. Natomiast czy rzeczywiście jest taki związek? Otóż zobaczmy, że gdybyśmy spojrzeli na misję fatimską, orędzie Matki Bożej, jako na taki znak prorocki. Bo zobaczmy, w Starym Testamencie Pan Bóg posyła proroków, żeby przypominali o przymierzu, wzywali do powrotu do Pana Boga. I ci prorocy zapowiadali nagrodę lub karę, prawda? Jeżeli się nawrócicie, to będzie Boże błogosławieństwo. Mamy przykład Niniwy. Jonasz woła: nawróćcie się, wszyscy oblekli się w wory, zaczęli czynić pokutę i kara ominęła Niniwę. A jeżeli się nie nawrócicie, będzie kara. Jerozolima zostanie zburzona, pójdziecie do niewoli. I było to. Jeżeli w takiej perspektywie spojrzymy na objawienia fatimskie, to one są przede wszystkim właśnie takim znakiem prorockim dla naszych czasów. Powtarzają się te same elementy. Można powiedzieć, że Maryja jako nasza kochająca matka jest prorokiem dla czasów współczesnych. Przychodzi, żeby wezwać nas do wierności przymierzu. Wróćcie do Boga. Pan Bóg jest już wystarczająco obrażany. Prawda? Więc wezwanie do powrotu do Pana Boga, do życia przykazaniami. Po drugie, też tak jak prorocy, zapowiada i nagrodę, i kary. Jeżeli się nawrócicie, zapanuje pokój na świecie i ostatecznie nagrodą będzie niebo. Na koniec moje niepokalane serce zwycięży. Natomiast jeżeli się nie nawrócicie, Rosja rozprzestrzeni swoje błędy, będzie druga wojna, gorsza od poprzedniej i wiemy, ostateczną konsekwencją jest piekło, ta wizja piekła, kara, która może każdego spotkać. A więc widzimy, że to orędzie fatimskie jest orędziem prorockim. Zresztą jak potem się na naszych oczach spełniały te proroctwa, zwłaszcza po zawierzeniu Piusa XII i Jana Pawła II. I teraz, jeżeli byśmy w takiej perspektywie spojrzeli na powstanie rycerstwa niepokalanej, to zobaczmy. Autorem proroctwa jest zawsze Duch Święty. wyznaniu wiary mówimy: wierzę w Ducha Świętego, który mówił przez proroków, prawda? W każdą niedzielę to powtarzamy. Duch Święty mówi przez proroków w Starym Testamencie. I tak samo Duch Święty mówi przez Maryję, bo jeżeli to jest proroctwo, mówi przez Maryję. I teraz ojciec Maksymilian 3 dni po ostatnim objawieniu zakłada wraz ze współbraćmi stowarzyszenie modlitewne. Wiemy, że takim bezpośrednim motywem tego było to, że widział manifestacje masońskie. Wtedy było obchodzono dwustulecie masonerii. Widział te pochody masonów ze sztandarami, na których diabeł zwycięża Michała Anioła, papież przedstawiany jako sługa diabła. I to tak go wzburzyło, że mówi: no nie możemy jako katolicy, jako wierzący nie reagować na to zło. I postanawia coś z tym zrobić i właśnie tą próbą jest Rycerstwo Niepokalanej. Jeżeli stowarzyszenie, które zostało zatwierdzone przez Kościół, a zatem ono też powstało pod wpływem Ducha Świętego, czyli to Duch Święty dał ojcu Maksymilianowi i tym współbraciom natchnienie, by powstało to Rycerstwo Niepokalanej. Jeżeli patrzymy na wytyczne Rycerstwa Niepokalanej, to właściwie one są bardzo zbliżone, ta misja prorocka. Przede wszystkim powrót do Boga, zdobyć cały świat dla Chrystusa przez niepokalaną. Czyli żeby cały świat wrócił do Boga, żeby ludzie powrócili do Boga. I też widzimy ten element zapowiedzianej nagrody, czy właśnie zadanie, które należy wypełnić. Mianowicie robić wszystko dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, prawda? Czyli żeby Boże błogosławieństwo spoczęło na każdym człowieku, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do nieba, osiągnęli niebo. Ale też widzimy, jest jakiś może nie tyle zapowiedź kary, co lęk przed konsekwencjami. Właśnie początek założenia Rycerstwa, wizja szatana, który chce zniszczyć świat, chce zniszczyć Kościół. W Fatimie mamy wizję piekła. Tutaj Maksymilian widzi też sztandary, na których jest diabeł, który chce zniszczyć Kościół. Więc właściwie jest to ta sama wizja. Więc jeżeli tak spojrzymy w duchu wiary na te wydarzenia, to możemy powiedzieć, że ojciec Maksymilian, nawet nie wiedząc może o objawieniach fatimskich, kierowany przez Ducha Świętego, no daje, ja tak ryzykuję takie twierdzenie, pierwszą odpowiedź ziemi na orędzie z nieba, prawda? Te 3 dni po ostatnim objawieniu, konkretna odpowiedź ziemi, jeszcze nie ma, powiedzmy, ruchów fatimskich czy innych jakichś inicjatyw, a tu niezależnie od tego właśnie, że musimy dać odpowiedź na to wezwanie, zaangażować się w głoszenie Królestwa Bożego. I to pierwszy taki punkt, ten związek, duchowy związek między Fatimą a Rycerstwem Niepokalanej. Drugi punkt, misja jako zadanie stojące przed Kościołem. Otóż dla ojca Maksymiliana, czy istotą Rycerstwa Niepokalanej jest zdobyć cały świat dla Chrystusa przez niepokalaną, czyli wszystkich ludzi bez wyjątku. Nazywamy ojca Maksymiliana i uznajemy go wybitnym apostołem, misjonarzem, apostołem mediów, męczennikiem, wiele bohaterem, prawda? Natomiast to, co szczególnie u niego uderza, to jest jego maksymalizm, no, zapisane w jego imieniu, prawda? I tutaj ten maksymalizm zdobyć cały świat, bez wyjątku. Kiedy był klerykiem i to potem przybył do Polski, to niektórzy współbracia z niego się podśmiewali, prawda, mówiąc: no jak cały świat tutaj ma jedno płuco, chorowity, ledwo tam mówi, prawda, bo nie mógł dobrze głośno mówić, a on chce zdobyć cały świat. Co więcej, nawet mama jego mówi tak: wy najpierw zdobądźcie trzeciego waszego brata, który był w zakonie i wystąpił, nawróćcie jego, a potem będziecie cały świat nawracać. Nie, jako matka myślała przede wszystkim o swoim trzecim synu, który wystąpił z zakonu. Prawda? Natomiast ojciec Maksymilian, właśnie ten maksymalizm, ale skąd to się bierze? Zobaczmy, Pan Jezus, koniec Ewangelii według świętego Mateusza, mówi: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, uczcie zachować wszystko, co wam przekazuję, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy 4 razy słowo wszystko w tym orędziu. Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza, czyli wszystka władza i jestem z wami po wszystkie dni, czyli gwarancja Pana Jezusa. Mam wszelką władzę, jestem z wami po wszystkie dni. A co wy macie robić? Nauczać wszystkie narody i wszystko, co wam przykazałem. No to jest maksymalizm, do którego każdy z nas jest zobowiązany, bo Pan Jezus tego wymaga. Więc on po prostu wziął dosłownie Ewangelię, prawda? To polecenie misyjne Pana Jezusa, wszystkie narody i wszystko, co Pan Jezus nauczył. I stąd zdobyć cały świat bez wyjątku dla Chrystusa przez niepokalaną. Jeden z biskupów kiedyś powiedział, że tak jak ogień nie istnieje, kiedy nie płonie, tak Kościół nie istnieje, kiedy nie jest misyjny. I to jest święta prawda. Nie ma ognia, który nie płonie, bo to już wtedy nie jest ogniem. I Kościół, jeżeli Kościół przestanie być misyjny, to dotyczy także parafii, wspólnoty, każdego stowarzyszenia, zakonu, każdej wspólnoty kościelnej. Jeżeli przestaniemy być misyjni, to umrzemy. No i przykłady, prawda, mamy. Żeby przetrwać, no nie chodzi tylko o samo przetrwanie, prawda, tylko ogłoszenie orędzia, musimy być misyjni, musimy działać. Nie możemy zamknąć się sami w sobie, czyli być takim, jak to się czasami mówi, klubem wzajemnej adoracji, prawda? Musimy być misyjni, płonąć i wtedy będziemy się rozwijać, będziemy nieść Chrystusa innym. I tutaj Maksymilian no jest właśnie przykładem takiego człowieka, który dosłownie wziął Ewangelię, cały świat i on to swoim życiem realizował i te wszystkie inicjatywy, które podejmował, to nie było nic innego jak przyjęcie dosłowne słów Pana Jezusa. Trzeci punkt, istotne elementy misyjności według papieża Franciszka. Otóż współczesny nauczycielski urząd Kościoła, taki najważniejszy dokument o działalności misyjnej, o nowej ewangelizacji, to jest adhortacja papieża Franciszka Evangelii Gaudium z roku 2013 w uroczystość Chrystusa Króla podpisana. I tam papież Franciszek wskazuje na takie cztery elementy, istotne elementy współczesnej ewangelizacji. Oczywiście to jest nawiązanie do tego, co wydarzyło się we współczesnym Kościele. Bo wiemy, że po śmierci Pana Jezusa apostołowie byli lękliwi, pochowali się. Tylko Jan wytrwał pod krzyżem, aczkolwiek on sam zwątpił, bo potem czytamy, kiedy w dzień zmartwychwstania przybiegł do grobu, to sam zaznacza, że przybył także ten drugi uczeń, który przyszedł pierwszy do grobu, gdy zobaczył pusty grób, ujrzał i uwierzył. Czyli dopiero wtedy uwierzył. Czyli sam pośrednio przyznaje się, że on też stojąc pod krzyżem zwątpił, bo dopiero uwierzył, kiedy zobaczył pusty grób. I dopiero kiedy spotykają Chrystusa zmartwychwstałego, to jest ten pierwszy element, potem zesłanie Ducha Świętego, rozpoczyna się eksplozja Kościoła. I w jaki sposób następuje ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego i przykład wspólnoty. I tutaj papież Franciszek nawiązuje właśnie do tych podstawowych elementów. I wskazuje, że pierwszym warunkiem ewangelizacji jest spotkanie osobiste, spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. I mówi tak, pisze tak, że pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali. Jeżeli nie odczuwamy głębokiego pragnienia, by ją przekazywać, musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas ponownie zafascynowała. Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła nam zimne serce i dokonała wstrząsu w naszym letnim i powierzchownym życiu. Jakże słodko jest stać przed ukrzyżowanym lub na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i być po prostu przed Jego oczyma. To słowa papieża Franciszka, czyli podkreślenie, że pierwszy warunek to jest modlitwa, spotkanie z Chrystusem. Jeżeli stygnie w nas zapał, gorliwość głoszenia, jeżeli nie czujemy potrzeby dzielenia się Chrystusem z innymi, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. To znaczy, trzeba przed tabernakulum, przed krzyż na kolana i zacząć się modlić. I tutaj, kiedy patrzymy na ojca Maksymiliana, to on podkreślał zawsze braciom, mimo że tyle pracy było, powiedzmy przed wojną na trzy zmiany, drukarnia pracowała w Niepokalanowie, mały dziennik, prawda, żeby codziennie wyszedł na całą Polskę, że najważniejszym dziełem pracy jest kaplica, prawda? To jest najważniejszy dział pracy. A drugi dział pracy potem szpitali, czyli chorzy. Czyli modlitwa i krzyż i ofiara. Modlitwa i ofiara. To są najważniejsze działa pracy. A dopiero potem maszyny i wszystko inne. I tutaj można powiedzieć, że to jest to przesłanie, które ojciec Maksymilian zostawia także nam, że zresztą takie jego powiedzenie było, że jak jest dużo pracy, człowiek myśli, co tu zrobić, jak zrobić, że głowa przestaje boleć wtedy, kiedy zaczynają boleć kolana. Bardzo prosta recepta, żeby przestała boleć głowa, jak zaczną boleć kolana. A więc najpierw modlitwa. Tutaj to, co papież Franciszek również bardzo podkreśla, wiara w moc Chrystusa, w moc Ducha Świętego. Prawda? Jeżeli my nie wierzymy, że Pan Bóg może dokonać cudów, to nieraz jest takie przekonanie, prawda? No, kryzys i do Polski dociera, mniej powołań, prawda? No, robimy co możemy, a niewiele tutaj ludzi przychodzi, czy interesuje się, była mowa, że właśnie młodzież odchodzi. Ale trzeba zacząć od tego, żeby wierzyć. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, co powiedział anioł Gabriel Matce Bożej w scenie zwiastowania, prawda? Jeżeli uwierzymy, to te cuda będą się dokonywały, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. I tutaj w życiu ojca Maksymiliana to bardzo wyraźnie się spełniło. Drugi element, o którym mówi papież Franciszek, to głoszenie Słowa Bożego. Papież mówi o roli homilii, o ewangelizacyjnej sile pobożności ludowej, o roli szkół, uniwersytetów katolickich, o roli katechizacji, o lekcjo divina, o kierownictwie duchowym, gdzie to Słowo Boże jest przekazywane. I tu widzimy, ojciec Maksymilian także dla nas dzisiaj jest wzorem głoszenia Słowa Bożego. On nieustannie, jakby nie ustawał w tym, żeby to Słowo Boże było wszędzie głoszone. Oczywiście przede wszystkim przez media, jakby z konieczności, ponieważ z powodu choroby miał słaby głos, nie mógł głosić kazań, więc pomyślał, że no nie mogę za bardzo na ambonie przemawiać, no to zaczął przez media, prawda, i docierał do milionów ludzi. Więc dzisiaj też wiemy, jak ważne są media wszelkiego rodzaju, zwłaszcza coraz częściej właśnie te media społecznościowe. To jest to miejsce, ta przestrzeń, która, zwłaszcza dla młodych ludzi, gdzie właśnie jedynie tam można do nich dotrzeć, czy w większości, prawda, dotrzeć. Czy potem misja ojca Maksymiliana, cała jego działalność, właśnie głoszenie Słowa Bożego. I to zadanie dla nas, żeby głosić Słowo Boże, żeby nie bać się, nie lękać. Oczywiście najważniejsze jest głoszenie przykładem życia, prawda, zawsze. Przykład życia jest najważniejszy, że ja żyję Ewangelią. Trzeci element, o którym mówi papież Franciszek, to jest wymiar społeczny ewangelizacji. I tutaj papież podkreśla, że od początku istnieje nierozdzielny związek między przyjęciem zbawczego orędzia i czynną miłością braterską, a więc konkretną miłością bliźniego. I przypomina słowa Pana Jezusa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Tak jak Kościół z natury jest misyjny, tak w sposób nieunikniony wypływa z tej natury czynna miłość bliźniego. Współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje. To, co papież mówi o wyjściu na peryferię, właśnie do biednych, do zagubionych. I tutaj ojciec Maksymilian, oczywiście szczytem tej miłości bliźniego, który dał, to była jego ofiara w Auschwitz, kiedy oddaje życie za Franciszka Gajowniczka, za nieznanego sobie bliźniego, ale właśnie przez całe życie ta miłość bliźniego była bardzo wyraźna. Chociażby w czasie II wojny światowej, kiedy przyszli w Niepokalanowie około 1500 Żydów z Poznańskiego kilka miesięcy przebywali, z jaką troską polecił braciom się nimi zajmować. Prawda? Nawet taka delikatność, że no, to był czas już okupacji. W części klasztoru mieszkał, był Wehrmacht, prawda? A w części klasztor i ci uciekinierzy. Prawda? Przychodziły święta Bożego Narodzenia, więc mówi, żeby, że tak powiem, nie urazić ich uczuć religijnych, a przygotował jakieś drobne upominki dla wszystkich. Oni mają święto Chanucha, my mamy Boże Narodzenie, więc mówi, żeby było sprawiedliwie, to wszyscy dostaną na Nowy Rok razem ten prezent, nie? Prawda? Więc właśnie, żeby też... I oni odchodząc potem, będąc przesiedleni z Niepokalanowa, bardzo pozytywnie nawet mszę świętą zamówili, wierzący Żydzi mszę świętą zamówili za ojca Maksymiliana i za klasztor i zobowiązali się, że zawsze będą, jeżeli przeżyją wojnę, będą wszędzie opowiadać, ile dobra tu doświadczyli. Potem mamy oskarżenie ojca Maksymiliana o antysemityzm, prawda? A to jest najbardziej spisane zresztą świadectwo właśnie tych Żydów, którzy tak tego dobra doświadczyli. I wreszcie czwarty fundament, na którym papież Franciszek mówi, powinno opierać się ewangelizacja, to aspekt maryjny. Papież Franciszek nazywa Maryję misjonarką, współczesną misjonarką, zbliżającą się do nas, by nam towarzyszyć w życiu, by otwierać nasze serca na wiarę swoim macierzyńskim uczuciem. Pokazuje, jak Maryja pomaga otwierać nasze serca na wiarę, jest dla nas wzorem. Papież też mówi o, pisze takie słowa, istnieje styl maryjny w działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc delikatności i czułości. W niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, że nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważni. Zobaczmy, tutaj papież mówi wprost o maryjnym stylu w działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Ten maryjny styl widzimy u ojca Maksymiliana, oddanie się, prawda, u kardynała Wyszyńskiego, u Jana Pawła II. I tutaj te słowa, właśnie wpatrzenie się w Maryję, jakby pozwala naśladować jej delikatność i czułość z jednej strony, ale z drugiej strony papież pisze, pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych. Zobaczmy, jakimi mocarzami ducha byli oni trzej. Maksymilian, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II. Nie bali się, prawda? Nie lękali się mówić prawdy, chociaż za to musieli potem cierpieć. Dlaczego? Bo oddali się całkowicie Matce Bożej. I to ten maryjny styl w ich działalności. I ostatni punkt, tak w skrócie, bo czas już powoli się kończy. Mianowicie papież Franciszek, czyli jak Maksymilian konkretnie, można powiedzieć, jest przykładem życia dla współczesnej ewangelizacji. Papież Franciszek oprócz wskazania tych czterech fundamentów działalności misyjnej Kościoła, o których przed chwilą mówiliśmy, używa także, czy formuje takie 4-7 takich wezwań, które zaczynają się, nie pozwólmy się okraść. Pisze tak, nie pozwólmy się okraść z misyjnego entuzjazmu. I o czym tutaj mówi? Otóż mówi, że dzisiaj w Kościele my jako ludzie wierzący często mamy taki kryzys, prawda? I tutaj pisze, że u wielu zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, można spotkać nadmierny indywidualizm, kryzys tożsamości i spadek gorliwości. To słowa papieża. Indywidualizm, kryzys tożsamości, spadek gorliwości. Dlaczego? Mówi, to jest rodzaj kompleksu niższości prowadzący do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. No biorąc pod uwagę jakieś zachowania ludzi, no często nieraz wstydzimy się wychylić, że jesteśmy osobami wierzącymi, prawda? Natomiast papież mówi, że no nie można się wstydzić, nie pozwólmy się okraść misyjnego entuzjazmu. Dawajmy śmiało świadectwo o tym, w kogo wierzymy, kim jest Chrystus. I tutaj ojciec Maksymilian jest przykładem tego entuzjazmu. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia ojca Maksymiliana, czy tych młodych braci sprzed wojny w Niepokalanowie, prawda? Jaka radość, jaki entuzjazm, te coraz to nowe podejmowane inicjatywy. Właśnie pokazuje, że skoro my jesteśmy, jak mówi święty Franciszek, heroldami wielkiego króla, czyli samego Boga, jeżeli wierzymy w Niego, to też czyńmy to z entuzjazmem, z radością. Drugie wezwanie papieża Franciszka, nie pozwólmy się okraść z radości. Można powiedzieć, jest to połączone jedno z drugim. Papież pisze, że czasami, zwłaszcza ma tu zapewne na myśli zachód Europy, że chrześcijanie wycofują się, chowają. Mówi, że rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie. To słowa papieża z adhortacji Evangelii Gaudium. Właśnie psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie i woła, nie pozwólmy się okraść z radości. Właśnie, że my mamy zanieść radość. Ewangelia to dobra nowina, więc tę dobrą nowinę, tę radość mamy zanosić innym. Trzecie wyzwanie papieża to nadzieja. Nie pozwólmy się okraść z nadziei. A więc mimo różnych niebezpieczeństw, czy właśnie takich sytuacji kryzysowych, wierzmy, ufajmy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I papież mówi, jeżeli się nie wierzy w zwycięstwo, to jest połowa przegranej, prawda? No tak jak w sporcie, jeżeli ktoś rozgrywa jakiś mecz czy drużyna i ona nie wierzy, że wygra, no to przegrywa 4 czy 5-0, prawda? Natomiast jeżeli wierzy w zwycięstwo, dopiero wtedy może wygrać, jeżeli wierzy w zwycięstwo. I papież tutaj mówi, jeżeli naprawdę wierzymy, że Chrystus jest Bogiem, dla Niego nie ma nic niemożliwego, to będą się dokonywały cuda. I to też w życiu ojca Maksymiliana bardzo wyraźnie było widać. Czwarte wezwanie papieża Franciszka, nie pozwólmy się okraść ze wspólnoty. Otóż dzisiaj takim niebezpieczeństwem, jakie przed nami stoi, to jest tak zwany izolacjonizm wirtualny. Zwłaszcza w młodszym pokoleniu, prawda, że człowiek zamyka się przed komputerem, czy przed jakąś komórką, czy innym laptopem, czy no wiele tych sprzętów jest już, wszystkich nie znam, jak się nazywają, prawda? Ale człowiek wchodzi w inny świat, w świat relacji, trudno powiedzieć relacji, no ale wirtualny, prawda? I chociaż ma ileś tam polubień na Facebooku czy tak zwanych przyjaciół, to tak naprawdę potem zostaje sam. I papież wzywa, że odkąd Bóg stał się człowiekiem, odkąd przyjął ciało, to bardzo ważny jest kontakt nasz z drugą konkretną osobą. I nasz sposób odniesienia do innych, on może nas i innych uzdrowić. Właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, sposób odniesienia się do innych może nas uzdrowić. I tu ojciec Maksymilian, widzimy, tworząc rycerstwo, zresztą podobnie też jest w akcji katolickiej, prawda, jaką ważną rolę odgrywa wspólnota. Ojciec Maksymilian wprowadził taki podział na MI, czyli rycerstwo niepokalane 1, 2 i 3, czyli jeden to powiedzmy każdy pojedynczy, drugi wspólnoty, powiedzmy takie parafialne, trzeci jedna wspólnota, gdzie wszyscy żyją w duchu oddania się Matce Bożej. I rycerz niepokalany chociażby był tak pomyślany, żeby łączył wszystkich, prawda, jako medium łączące wszystkich. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy tworzyli tę wspólnotę, nie dali się okraść ze wspólnoty. Kolejne wezwanie papieża Franciszka, nie dajmy się okraść z Ewangelii. I tutaj podaje, że do Kościoła wkrada się światowość i wskazuje nawet pewne elementy tej światowości, takie wywyższanie się nad innych, samowystarczalność, jakieś właśnie szukanie własnej chwały, a nie chwały Pana Boga. I tutaj mówi, że Pan Jezus potępiał to, potępia faryzeuszy, że szukacie własnej chwały, a nie chwały Boga. I papież wzywa, nie dajmy się okraść z Ewangelii. Właśnie szukajmy chwały Bożej, abyśmy czynili to, aby ludzie widząc nasze czyny chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie nas, ale Ojca, który jest w niebie. I to ojciec Maksymilian o całe swoje życie widzimy dla Chrystusa, dla niepokalanej, nie dla siebie. Szóste wezwanie papieża Franciszka, nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej. Papież mówi, że nawet wśród chrześcijan są sytuacje jakiejś nienawiści, czy nawet wojen, i przypomina słowa, które Jan Paweł II użył w czasie mszy dziękczynnej w Niepokalanowie po kanonizacji ojca Maksymiliana. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Właśnie ponad wszystko ma być miłość. I tutaj daję konkretny przykład. Nawet jeżeli, może nawet przeczytam dosłownie papieża Franciszka. Wszyscy mamy sympatię i antypatię. I być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu. Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Widzimy, że to trzeba zaczynać od siebie, od przebaczenia, od miłości innych i aż do oddawania życia, czy w małżeństwie, czy we wspólnocie, tak jak no, ojciec Maksymilian oddał życie za bliźniego. I ostatnie wezwanie papieża Franciszka, nie dajmy się okraść z misyjnej siły. I tutaj ciekawe, że papież Franciszek mówi, że odczytując znaki czasu, pisze tak, za każdym razem, gdy staramy się odczytywać znaki czasu w aktualnej rzeczywistości, jest rzeczą stosowną słuchać młodych i osób starszych. Jedni i drudzy są nadzieją narodów. Starsi wnoszą pamięć i mądrość doświadczenia, zachęcającą, by nie powtarzać niemądrze tych samych błędów z przeszłości. Młodzi wzywają nas do rozbudzenia i pogłębienia nadziei, ponieważ noszą w sobie nowe tendencje ludzkości i otwierają nas na przyszłość, abyśmy nie zamknęli się w nostalgii za strukturami i zwyczajami, które nie są już nosicielami życia w dzisiejszym świecie. Więc papież mówi właśnie, i starsi mają dużo do powiedzenia, doświadczenie, mądrość, ale słuchajmy też młodych. Prowincja ojca Maksymiliana, ojciec Korneli Czupryk, który potem dla ratowania misji w Japonii sam zgłosił się i pojechał, kiedy przestał być prowincjonem w Krakowie, pojechał na misję. Kiedy już był w podeszłym wieku, jeden z ojców mi to opowiadał, w Radomsku, w klasztorze naszym mieszkał, mówił tak. Do 50 słuchaj starszych, a jak przekroczysz 50, to słuchaj młodszych. Bardzo, on miał wtedy już 90 lat, prawda? Ale taką radę udzielił. Nie, do 50 słuchaj starszych, a po 50 raczej już słuchaj rad młodszych. Więc podsumowując, tak krótko starałem się ukazać, że ojciec Maksymilian, kiedy świętujemy stulecie Rycerstwa Niepokalanej, no to, co on nam zostawia, jest nadal aktualne. Dlaczego? Dlatego, że no, Ewangelia jest aktualna, a on był człowiekiem Ewangelii. I to, czego papież naucza dzisiaj, przypomina, co znaczy być misjonarzem, głosić Chrystusa, to Maksymilian realizował i także przykładem swego życia zachęca nas do tego, by głosić Chrystusa, wszystko, co Chrystus nam przekazał, nauczył i wszystkim narodom, wszystkim ludziom. Dziękuję.